Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, panuje takie przekonanie, że pod koniec II wojny światowej Niemcy, przyparci już do muru przez aliantów i Związek Radziecki, nie dający już sobie rady w takiej wojnie na wyczerpanie, w tej wielkiej wojnie ekonomicznej, szukali ratunku dla siebie produkcji Wunderwaffe, jak oni to określali, cudownej broni, czyli takiej broni nowoczesnej. Rozmawialiśmy zresztą już kiedyś, bardzo dawno temu, o niemieckich próbach i efektach budowania Wunderwaffe. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym troszkę w innym aspekcie. A mianowicie krąży taka opinia, że Niemcy tworząc tą Wunderwaffe stawiali na jakość, a nie ilość. I to jest właśnie pytanie, które chciałbym Ci dzisiaj zadać. Czy była taka szansa, że tworząc świetną jakościowo broń, czyli stawiając na jakość, Niemcy mogli wygrać tą wojnę? A chciałbym, żebyśmy to pokazali na przykładzie bombowca odrzutowego Arado 234, który może posłużyć jako przykład prób budowania przez Niemców właśnie takiej Wunderwaffe. I czy te bombowce odrzutowe, ta Wunderwaffe, odegrała jakąkolwiek rolę w wojnie?
No cóż, Kamilu, można powiedzieć, że próba zastąpienia ilości jakością w pewnych okolicznościach i w pewnych aspektach na polu walki oczywiście jest możliwa. Ale po pierwsze, to musi być skokowa różnica pomiędzy jakością a ilością, bo jeżeli chcemy coś zastąpić w taki sposób, to ten nowy sprzęt jakościowo nie może przewyższać sprzętu przeciwnika na przykład o 10 czy 20%. Nie. Musi być liczone zgoła w tysiącach procentów. To znaczy, jeżeli szukamy przykładu broni, która jedną bombą zastępuje tysiące innych bomb, to oczywiście będzie to broń atomowa. I właściwie poza bronią atomową nie ma nic innego, co tak naprawdę zastępuje ilość jakością. Niemcy, nie posiadając broni masowej zagłady w rozumieniu broni atomowej, nie byli w stanie zastąpić ilości jakością, dlatego że to, co proponowali, to, co mieli do dyspozycji, nie było jakąś istotną, realną przewagą w stosunku do tego, czym dysponowali alianci zachodni. I przykład niemieckich samolotów odrzutowych jest tutaj bardzo ciekawym studium przypadku i właśnie tak jak wspomniałeś, przypadek bombowca, czy to był bombowiec, o tym za chwilę, ale formalnie bombowca odrzutowego dwusilnikowego samolotu Arado 234B jest dobrym studium przypadku. Otóż można spotkać się z opinią, iż Niemcy mieli świadomość, iż pod względem przemysłowym są słabsi od aliantów, co oczywiście było prawdą z punktu widzenia dostępu do surowców. To znaczy niemiecki przemysł był potężny, natomiast sami decydenci nazistowscy dosyć późno zdecydowali się na wojnę totalną w zakresie przemysłu, a niezależnie od tego dynamiczny rozwój przemysłu niemieckiego był ograniczony przez dostęp surowców. I paradoksalnie w roku 1944, kiedy wreszcie Niemcy rozpoczęli masową produkcję zbrojeniową, trzyzmianową, w pełnym wykorzystaniu przemysłu kosztem gospodarki cywilnej, to w tym samym roku uderzyło w nich z jednej strony porażenie ich gałęzi przemysłu petrochemicznego przez alianckie lotnictwo, uderzył w nich koniec handlu rudami ze Szwecją, uderzył w nich koniec dostępu do różnego rodzaju surowców, które do tej pory importowali z państw neutralnych, na przykład Hiszpanii. Innymi słowy, no Niemcy znaleźli się w sytuacji beznadziejnej, dlatego że pozbawieni dostępu do surowców nie byli już w stanie wygenerować z siebie wystarczająco dużo nowoczesnych środków walki, bo niezależnie od tego, że broń musi być nowoczesna, to jeżeli jest to broń konwencjonalna, to musi być jej dużo. To znaczy Amerykanie mieli doskonałe lotnictwo. Samoloty takie jak P-51, P-47, czy bombowce B-29, czy B-17, to niewątpliwie niewątpliwie w czasie II wojny światowej konstrukcje, może nie awangardowe, ale przodujące w swojej klasie. Jednak nawet posiadając tego rodzaju maszyny, ich skuteczność, ich efektywność była uzależniona od systemu, w którym to systemie były takie czynniki jak dostęp do paliwa, dostęp do amunicji, system szkolenia pilotów, rozbudowany system baz, naprowadzenia, taktyka walki i wreszcie, na koniec, ale nie jako ostatnie, liczebność. Amerykanie pokonali w powietrzu Luftwaffe nie przede wszystkim nowoczesnością swoich samolotów. Pokonali przeciwnika liczebnością. Niemcy też wbrew pozorom próbowali iść w liczebność, ale zaczęli sobie zdawać sprawę w roku 1944, jeszcze przed inwazją w Normandii, że przewaga liczebna, przewaga materiałowa przeciwnika jest miażdżąca i właśnie zaczęli szukać innych rozwiązań, to znaczy doszli do wniosku, że muszą zbudować nowocześniejszy sprzęt wojskowy niż posiadają alianci zachodni.
Mówisz tutaj tylko o Amerykanach i Brytyjczykach, a czy w swoich rachubach Niemcy nie brali pod uwagę wyścigu zbrojeń z Armią Czerwoną?
Nie, dlatego że Armia Czerwona, mimo na przykład posiadania relatywnie nowoczesnych czołgów, była jednak pod względem zaawansowania technicznego, rozwoju technologicznego wyraźnie zapóźniona w stosunku do mocarstw zachodnich. Pod pojęciem mocarstwa zachodnie rozumiem zarówno Niemcy, jak i Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Związek Radziecki z jednej strony zniszczony wojną, z drugiej strony jednak nie tak rozwinięty przemysłowo jak Zachód, nie miał możliwości brania udziału w tym wyścigu nowoczesnych technologii jak równy z równym, to znaczy w Związku Radzieckim można było budować czołgi o grubych pancerzach i wielkich armatach, niekoniecznie o sprawnie działających układach przeniesienia napędu, ale można było budować broń taką właśnie jak czołgi czy armaty i to były nowoczesne czołgi i armaty. Natomiast w zakresie takich środków walki jak broń rakietowa, jak lotnictwo, to tutaj jednak Rosjanie wyraźnie odstawali. W zakresie projektowania samolotów odrzutowych absolutnie czołówkę stanowiły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. I dominacja w powietrzu, przewaga w powietrzu to jeden z czynników absolutnie kluczowych dla wygrania operacji, dla wygrania bitwy. I Niemcy mieli tego oczywiście pełną świadomość. Wiedzieli, że ich klasyczne konstrukcje napędzane silnikami tłokowymi nie są już w stanie mierzyć się z lotnictwem aliantów ze względu właśnie na problemy systemowe. Bo samolot taki jak na przykład Focke-Wulf 190 A8 nie był złą maszyną. Był to samolot na przykład na średnich i niskich wysokościach, który mógł walczyć z amerykańskim Mustangiem, jak równy z równym. Ale był problem systemowy. Było już wiadomo, że Niemcy będą mieli samolotów mniej niż Amerykanie, że będą mieli do nich mniej paliwa, że będą mieli krótszy czas szkolenia pilota. Słowem, że niemiecki system będzie słabszy od amerykańskiego. Niemcy szukali remedium, antidotum na ten problem, właśnie oczekując wdrożenia nowej generacji samolotów o napędzie odrzutowym, przy czym w samej Rzeszy ścierały się dwie koncepcje. To znaczy z jednej strony Hitler, postrzegając wojnę w wymiarze strategicznym, wiedział, że dla możliwości dalszego prowadzenia wojny musi powstrzymać desant aliantów we Francji, w związku z czym dla niego, jako dla przywódcy Rzeszy i głównodowodzącego wojsk lądowych, samoloty były potrzebne przede wszystkim jako maszyny uderzeniowe walczące na linii frontu i niwelujące na linii frontu przewagę liczebną aliantów. Z kolei dowództwo Luftwaffe, świadome tego, jak bardzo państwo niemieckie niszczone jest przez uderzenia lotnicze aliantów, dążyli do budowy samolotów odrzutowych przede wszystkim w kategorii maszyn myśliwskich, przechwytujących, a więc samolotów, które broniłyby Rzeszy. Ten spór możemy dobrze zaobserwować w zakresie najsławniejszego niemieckiego samolotu odrzutowego, czyli Messerschmitta Me 262, który był budowany zarówno w wersji myśliwskiej, jak i w wersji samolotu myśliwsko-bombowego. I o ile dowództwo Luftwaffe chciało nadać priorytet budowie maszyn myśliwskich, o tyle Hitler żądał, aby ten samolot stał się samolotem również myśliwsko-bombowym, dlatego że w owym czasie większość już myśliwców klasycznych, a więc napędzanych silnikami tłokowymi, miała zdolność do atakowania celów naziemnych. Niemcy takie samoloty nazywali JABO, to jest skrót od Jagdbomber, czyli samolot myśliwsko-bombowy. I zarówno Messerschmitty Me 109, jak i Focke-Wulfy 190 przenosiły ładunki dedykowane zwalczaniu celów naziemnych. W związku z czym oczekiwano, że Messerschmitt Me 262 będzie posiadał podobne zdolności. I tenże Messerschmitt Me 262 był największą nadzieją i oczekiwaniem Hitlera. Największą, ale nie znaczy, że jedyną. W cieniu tegoż właśnie Messerschmitta znajduje się drugi niemiecki samolot Arado 234, który czasami, kiedy zajrzymy do książek, do artykułów, możemy się dowiedzieć, że był to pierwszy użyty operacyjnie w historii odrzutowy bombowiec. Można by powiedzieć, że tak było w istocie, można by dyskutować na ten temat, czy w ogóle Arado 234 był bombowcem. Ktoś powie, zrzucał bomby? Zrzucał. No to bombowiec. No ale czy Messerschmitt M109, który zrzucał bombę, był bombowcem? Był myśliwcem bombardującym. Arado 234 pierwotnie był samolotem projektowanym jako maszyna rozpoznawcza. I w gruncie rzeczy był to po prostu średniej wielkości samolot rozpoznawczy, adaptowany do roli bombowca. Tak należałoby go nazywać. To był samolot w gruncie rzeczy o bardzo zbliżonej wielkości i bardzo zbliżonej masie do Messerschmitta M262. Był to również dwusilnikowy, jednoosobowy samolot o maksymalnej masie startowej poniżej 10 ton i rozpiętości skrzydeł kilkunastu metrów. Więc kiedy porównamy parametry sylwetki Messerschmitta M262 i Arado 234, to możemy powiedzieć, że to samoloty zbliżonej klasy i zbliżonej wielkości. Tylko że Messerschmitt stał się sławniejszy. To był priorytet w Rzeszy. Ten samolot produkowany był jednak pod koniec wojny masowo. Natomiast Arado 234 był samolotem wyłącznie uzupełniającym. Był maszyną, którą wyprodukowano, można by powiedzieć, w śmiesznej liczbie. Niewiele ponad 200 egzemplarzy. Więc z punktu widzenia doświadczeń II wojny światowej była to produkcja małoseryjna. Tak naprawdę nigdy Niemcy nie wyprodukowali więcej niż 50 takich samolotów w ciągu jednego miesiąca, a nawet i nie to. Ale próba zaadaptowania Arado 234 do roli bombowca i użycie go bojowo w tej właśnie roli jest ciekawym studium przypadku, jak trudno w warunkach pogarszającej się sytuacji strategicznej uzyskać efekt skali z nowym środkiem walki. Bo często jest tak, że wyobrażamy sobie, że jak jakieś państwo kupi jakąś broń, to już tą broń posiada. Tak jakby zakup na przykład samochodu od razu uczynił nas wytrawnym kierowcą i możemy wsiąść do tego auta i pojechać na przykład, nie wiem, do Madrytu. Ktoś, kto umie prowadzić samochody, oczywiście sobie z tym poradzi. Jeżeli ktoś jednak nigdy samochodu nie prowadził, to fakt zakupienia takiego samochodu nie sprawi, że od razu będzie umiał jeździć. Bo sam samochód, tak samo jak samolot, jest tylko składową szerszej całości. I historia operacyjnego użycia tego bombowca Arado 234 jest właśnie dobrym studium przypadku, jak długo, jak trudno trwa adaptacja zupełnie nowej, awangardowej broni do środowiska pola walki. Bo to nie jest tak, że kupujemy i po miesiącu możemy rzucić X maszyn do walki. Samolot jest częścią systemu. Częścią systemu jest baza lotnicza, częścią systemu jest szkolenie pilotów, częścią systemu jest dostęp do paliwa, częścią systemu wreszcie jest pole walki, to znaczy warunki pola walki, bo możemy posiadać nowoczesną broń, ale ona będzie zupełnie nie przystawać do warunków pola walki i będzie przez to nieefektywna. Arado 234 to był samolot w cieniu Messerschmitta M262. Messerschmitt miał priorytet. Arado był pierwotnie planowany jako średniej wielkości samolot odrzutowy o charakterze rozpoznawczym. Miało być to rozpoznanie o charakterze taktycznym i operacyjnym. I ten samolot w gruncie rzeczy został już zaprojektowany relatywnie wcześnie, bo w latach 40-41. Mówimy o ogólnych założeniach płatowca. A więc został zaprojektowany w warunkach, kiedy Rzesza nie odczuwała jeszcze skutków niszczących nalotów bombowych, albo nie odczuwała ich w przesadnie dużej skali oraz, co bardzo istotne, posiadała szerszy dostęp do surowców. Ale projekt Arado 234 musiał poczekać, bo okazało się, że płatowiec można zaprojektować. Problem był z silnikami. To, co opóźniło w sposób fundamentalny w ogóle niemiecki program samolotów odrzutowych, to były silniki. To powodowało, że Arado 234 oblatano dopiero latem 43 roku, kiedy te pierwsze odrzutowe silniki były w ogóle dostępne. Bo ten sam problem trafił również Messerschmitta. I lato 43, oblot prototypu samolotu Arado. Niemcy traktowali wówczas ten samolot zupełnie jako broń trzeciej kategorii. Dobrze, że jest, on jest nam potrzebny, będziemy go rozwijać.
A w takim razie, czy Niemcy planowali Arado 234 jako sprzęt, który będzie produkowany masowo?
Nie, dlatego że to miał być po prostu samolot rozpoznawczy. Samolot taktyczno-operacyjny, rozpoznania taktyczno-operacyjnego, maszyna wyłącznie uzupełniająca, więc nigdy nie planowano dużej produkcji tego samolotu, ale awangardowość jego konstrukcji, wyrażająca się zastosowaniem silników odrzutowych, sprawiała, że ten samolot był dosyć trudny w ukończeniu, to znaczy cykl prób trwał bardzo długo. Poza tym pierwotnie konstruktorzy, ponieważ miał być to samolot nietypowy, zdecydowali się na bardzo dziwne rozwiązanie, jeśli chodzi o start i lądowanie. To znaczy samolot ten startował z wózka, a lądował na płozach. Taka była jego pierwotna koncepcja. Czyli na poziomie już projektu ten samolot był nieżyciowy w swojej pierwotnej wersji. Czyli ten samolot nie miał z początku klasycznych kół, tylko pierwotnie posiadał właśnie wózek i płozę. Co z punktu widzenia projektu teoretycznego nie było może niczym złym. Ale z punktu widzenia praktycznego wykorzystania samolotu bardzo to ograniczało możliwości. To było po prostu nieżyciowe i Niemcy musieli w 1944 roku zmodyfikować Arado 234, dać mu normalne, klasyczne, kołowe podwozie. I projekt samolotu Arado dotknął ten sam syndrom, co projekt Messerschmitta Me-262. To znaczy Hitler chciał mieć jak najwięcej do dyspozycji projektów i samolotów odrzutowych, zdolnych do atakowania celów naziemnych, bo było mu to potrzebne do potencjalnego zatrzymania alianckiej inwazji w Normandii. I w 1944 roku ten pierwotnie rozpoznawczy samolot, który oczywiście również był rozwijany i wdrażany ostatecznie do służby jako samolot rozpoznawczy, został przebudowany na wersję bombową. Przy czym mówimy o samolocie, który nie miał żadnych systemów obronnych i posiadał jednoosobową załogę. A zasadniczo mógł zabrać ładunek bomb do 1,5 tony, ale w praktyce było to 500 lub maksymalnie 1000 kg, czyli zabierał na ogół jedną bombę 500 kg albo ładunek bomb kasetowych o analogicznym wagomiarze. Więc już kryzys i zagrożenie aliancką inwazją to były powody, dlaczego Arado w ogóle przekształcił się w bombowiec. Czyli już na tym etapie możemy powiedzieć, że zagrożenie, jakie wygeneruje przeciwnik, wymusza korektę planu projektu samolotu. Ale Arado 234 był wdzięczną maszyną do adaptacji na samolot bombowy z racji takiego, a nie innego układu konstrukcyjnego. I jako bombowiec pod względem technicznym można by powiedzieć, że się sprawdził, chociaż z racji swoich niewielkich rozmiarów i niewielkiego wagomiaru zabieranych bomb, to była mimo wszystko ślepa uliczka, to znaczy po wojnie nie rozwijano projektów takich jak Arado, bo to był samolot po prostu rozpoznawczy. Ale Niemcy chcieli i musieli zamienić go na bombowiec i zaczęli to robić. Natomiast debiut bojowy samolotów Arado to jest sierpień 1944 roku, czyli rok ponad po oblocie pierwszego prototypu.
Wydaje mi się, że to jest dosyć szybko, czyli Niemcom ta produkcja samolotów odrzutowych szła szybko.
No właśnie nie, bo to jest tak, jak ktoś spojrzy na tabelkę i zobaczy, o, lipiec 43, oblot pierwszego prototypu, sierpień 44, pierwsze wejście do walki. No, można by powiedzieć, szybko. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Tak naprawdę w latem 1944 roku samoloty Arado 234 nadal były tylko prototypami, a ich produkcja seryjna dopiero się zaczynała. Niemcy użyli w sierpniu 1944 roku jedynie pojedynczych samolotów do lotów rozpoznawczych, czy to w rejon Normandii, czy to wkrótce w rejon Paryża, który 25 sierpnia wojska amerykańskie zdobyły i francuskie. To były pojedyncze loty w wykonaniu oficerów, którzy wcześniej brali udział w projekcie tego samolotu jako piloci wojskowi uczestniczący w oblotach i testowaniu maszyn prototypowych. To byli porucznicy Sommer i Goetz, którzy wykonywali dosłownie latem 1944 roku, w sierpniu 1944 roku pojedyncze loty rozpoznawcze nad Francję, nad Wielką Brytanię tymi samolotami.
Jak ten samolot poradził sobie w tym swoim chrzcie bojowym?
No, można by powiedzieć, że poradził sobie zaskakująco dobrze, bo tak naprawdę te loty zakończyły się pełnym sukcesem, jeśli chodzi o kwestie przeciwdziałania przeciwnika, to znaczy przeciwnik nie podjął skutecznego przeciwdziałania. Arado 234 poruszały się z prędkością przelotową przekraczającą 700 km na godzinę. Było więc to relatywnie dużo. W warunkach określonej sytuacji taktycznej w przynurkowaniu samoloty aliantów oczywiście mogły osiągać wyższe prędkości i przechwycić Arado, ale mówimy tutaj o kwestii zajęcia dogodnej pozycji i odpowiednio szybkiego wypatrzenia samolotu odrzutowego. Okazało się, że przechwycenie latem 1944 roku odrzutowego samolotu niemieckiego rozpoznawczego było trudne, ale z drugiej strony, jeżeli w sierpniu 1944 roku Niemcy wykonali łącznie 8 lotów bojowych, to nie jest to żaden punkt do statystyki. Amerykanie i Brytyjczycy mogli po prostu nawet nie zauważyć przeciwnika. Oczywiście zauważyli go. Okazało się, że samolot odrzutowy nie jest złym pomysłem na polu walki i że wtedy mogło się Niemcom wydawać, że z racji dużej prędkości, prędkość przelotowa powyżej 700 km na godzinę, to wyraźnie więcej niż klasycznych myśliwców. To mogło się Niemcom wydawać, że oto znaleźli sposób na przewagę liczebną przeciwnika. Tylko teraz pozostawało to kluczowe pytanie. Jak coś, co jest prototypem, jak coś, co dopiero wchodzi do produkcji, przekuć w broń, przekuć w system. I tu się okazało, że to już tak łatwo nie było. Niemcy stworzyli wersję Arado 234B, która była odmianą bombową i zaczęli przezbrajać w te samoloty od września 1944 roku KG-76, czyli 76 pułk bombowy. Ten pułk oprócz sztabu wtedy składał się zasadniczo z dwóch dywizjonów. Z drugiego dywizjonu, gdzie były trzy eskadry i z trzeciego dywizjonu, gdzie były trzy eskadry. I to miała być pierwsza niemiecka jednostka, pierwszy niemiecki pułk bombowy, który zostanie przezbrojony właśnie w odrzutowe bombowce. I już pod koniec sierpnia, zwróćmy uwagę na tę datę, już pod koniec sierpnia 1944 roku do 76 Pułku Bombowego skierowano pierwsze trzy samoloty, a do końca września pułk posiadał pierwszych kilkanaście Arado 234. Tylko że pułk znajdował się na terenie Niemiec i musiał przejść cykl szkolenia, adaptacji i stworzenia taktyki użycia zupełnie nowej broni. I Niemcy nie mieli czasu, ale nie dało się przeskoczyć tego zagadnienia i osiągnięcie gotowości bojowej przez dywizjony 76 pułku trwało miesiącami.
Czyli to nie jest tak, że dostajemy nowe samoloty i latamy tak, jak wcześniej lataliśmy. Tutaj musimy wypracować nowy sposób użycia tego samolotu, rozumiem.
No, ja to mogę porównać do czegoś takiego. Wyobraź sobie, że znowu użyję analogii samochodowej. Wyobraź sobie, że jesteś zawodowym kierowcą ciężarówki. Jeździsz tirami na trasach, po czym przesuwają cię na tor Formuły 1, pokazują ci bolid i mówią, jeździ pan teraz tym. Więc jest pytanie, ile czasu zajmie tobie, doświadczonemu kierowcy ciężarówki, zmiana nawyków na bolid Formuły 1? Zajmie ci bardzo dużo czasu, bo tak naprawdę warunki jego prowadzenia, przyspieszenia, czas reakcji, umiejętności, bardzo niewiele ludzi na świecie potrafi prowadzić takie samochody. Przesunięcie jednostki bombowej na samoloty odrzutowe w 1944 roku wyglądało może nie aż tak skrajnie, ale niewiele od tego odbiegało. Samoloty przychodziły już we wrześniu, w październiku, nawet można by powiedzieć w dosyć dużych ilościach, jak na Niemców, dlatego że pod koniec października 76 pułk miał już ponad 50 odrzutowych bombowców. Ale było wiadomo, że nie jest w stanie osiągnąć gotowości bojowej i że ten samolot, który właśnie przestał być prototypem, a staje się samolotem seryjnym, a właściwie niskoseryjnym, mało seryjnym, trzeba jakoś przetestować, w ogóle zobaczyć, jakie są jego słabe i mocne strony. I utworzono w tym celu pierwszą eskadrę bojową, to znaczy pułk, który się szkolił, wydzielał z siebie taką eskadrę specjalną, która była i przeznaczona do walki, ale jednocześnie była przeznaczona do testów. To znaczy, trzeba było w walce przetestować nową broń, ale żeby się cały pułk od razu nie zabił na jakimś błędzie, to typowano jedną eskadrę, takie króliki doświadczalne, gdzie po prostu zamierzano wypracować taktykę użycia tego samolotu w walce, poznać jego zalety, poznać jego wady i dostosować parametry taktyczno-techniczne do zadań na froncie. I dowódcą 76 pułku był niemiecki doświadczony lotnik, podpułkownik o jakże typowym niemieckim nazwisku, Robert Kowalewski. Jeśli chodzi o eskadrę specjalną, to oczywiście tutaj dowództwo obejmowali ludzie niższych szarż i to oni mieli przetestować na sobie to nowe niemieckie Wunderwaffe.
A jak dużo czasu zajęło tej eskadrze królików doświadczalnych wejście do walki?
Formalnie 2 miesiące od momentu utworzenia. Tylko mówimy o Rzeszy Niemieckiej, która trzęsie się w posadach, dla której każdy tydzień i każdy miesiąc przynosi nowe klęski. Ale nawet w warunkach totalnego upadku państwa, to znaczy kiedy wszystkie ręce na pokład, rzucamy sprzęt natychmiast do walki, zobacz, nawet tutaj wejście do walki jednej eskadry od momentu utworzenia i przekazania samolotów do momentu pierwszych lotów bojowych to są 2 miesiące. Ona zadebiutowała bojowo 18 grudnia 1944 roku i to jest ta data, kiedy w ogóle jednostki 76 pułku na Arado poszły do walki, ale to jest tylko 16 samolotów. Niemcy w pułku, głównie w trzecim dywizjonie i w eskadrze specjalnym, oni mieli już pod koniec listopada prawie 70 takich bombowców. I to jest typowe również dzisiaj dla nowoczesnej techniki bojowej. Co z tego, że masz już teoretycznie na lotniskach w jednostce 70 bombowców odrzutowych? Jak żaden z nich nie osiągnął jeszcze gotowości bojowej, a w końcu w grudniu masz tylko eskadrę treningowo-specjalną, a właściwie nie treningową, eskadrę doświadczalną, która wchodzi do walki. Szkolisz eskadry 3. dywizjonu, szkolisz eskadry 2. dywizjonu i to trwa miesiącami. To jest okupione czasami uszkodzonymi lub rozbitymi w katastrofach samolotami i to jest proces. Czyli Niemcy nawet w warunkach noża na gardle wiedzieli, że po prostu nie można tak wsiąść do samolotu i polecieć, bo się po prostu nie wróci. Tak jak ten kierowca ciężarówki jakby prosto z marszu wsiadł do bolidu Formuły 1, ruszyłby, o ile w ogóle uruchomiłby bolid Formuły 1, ruszyłby i się zabił albo zniszczyłby bolid. W związku z czym mimo wyprodukowania tak dużej, jak na Arado, 2-3-4, tak dużej liczby samolotów, mimo że właściwie wszystkie eskadry 3. dywizjonu otrzymały 100% etatowego wyposażenia, jeszcze w roku 1944, to wrzesień, październik, listopad, grudzień. Pułk, a właściwie dowództwo pułku i ten 3. dywizjon nie osiągnęły gotowości bojowej. A Niemcy nie zatrzymali aliantów w Normandii, to w grudniu spróbowali w Ardenach stoczyć bitwę o charakterze rozstrzygającym. I właśnie eskadra specjalna kapitana Lukesza, debiut bojowy miał miejsce 24 grudnia 1944 roku, właśnie w ramach wspierania ofensywy w Ardenach. Ale wówczas na Liège, miasto w Belgii, poleciało 9 bombowców. Każda miała 500-kilogramową bombę podwieszoną pod kadłubem i tego dnia przeprowadzono 2 naloty. Raz 9 samolotami, potem 8 samolotami. 25 grudnia w Boże Narodzenie nalot powtórzono, 8 Arado poleciało znowu na Liège. Czyli góra rodzi mysz. 4 miesiące szkolenia na zupełnie nowym samolocie. Pułk w listopadzie, bo potem w grudniu z racji przekierowania części maszyn do innych jednostek to się zmieniało, ale pod koniec listopada pułk posiadał prawie 70 bombowców, które trafiły łącznie do 5 eskadr. Ale z tych 5 eskadr do grudnia wstępną gotowość bojową osiągnęła tylko jedna, 16-samolotowa, ale nie w całości nawet przebazowała się w rejon operacji, dlatego że 18 grudnia w ramach przygotowań do wsparcia ofensywy w Ardenach na lotnisko wysunięte w rejonie Münster poleciało tylko 9 samolotów i to właśnie te 3 klucze, po 3 samoloty każdy, te 9 maszyn, to były te maszyny, które 24 i 25 grudnia wykonywały naloty na Liège. I to nie były naloty dywanowe, czy naloty nawet pełną formacją. Samoloty niemieckie startowały bombardowały cele kluczami, czyli efekt był nękający i nic poza tym. Co ciekawe, już 25 grudnia, tak jak powiedziałem, taktyka dała o sobie znać. Tempesty przechwyciły jednego z Arado i chociaż go nie zestrzeliły, to uszkodziły na tyle, że rozbił się przy lądowaniu. A więc jeżeli alianci wiedzieli, że jakiś cel będzie bombardowany przez niemieckie samoloty odrzutowe i trzymali w alarmie nad tym celem potencjalnym własne myśliwce, to one odpowiednio szybko wykrywając przylot samolotów odrzutowych, mogły skutecznie zainterweniować.
Czyli tutaj ten efekt Wunderwaffe był co najmniej dyskusyjny.
No tu nie było w ogóle efektu Wunderwaffe. Po prostu był to samolot, który przynosił 500-kilową bombę i rzucał ją na miasto. W tym wypadku 3 klucze po 3 samoloty. No więc sukcesem dla Niemców było to, że w biały dzień mogli wykonać nalot bombowy na cele, które były chronione przez potężny parasol OPL przeciwnika, przez dyżurujące myśliwce nieprzyjacielskie. Więc to był sukces, ale to nie było Wunderwaffe. Więc co z tego, że Hitler powiedział w maju 1944 roku, tak, chcę odrzutowe Arado, a niemieccy generałowie powiedzieli, ja wollen mein Führer, skoro potrzebowali potem jeszcze ponad pół roku, żeby tu, w cudzysłowie, urodzić z siebie jedną eskadrę samolotów odrzutowych. Oczywiście mówimy o Arado 234. Osobny odcinek poświęcimy przyszłości Messerschmittowi M262, bo to był priorytet niemieckiego systemu rozwoju samolotów odrzutowych. No ale na przykładzie Arado dobrze widać, jak trudno jest przekuć ideę w sprawnie działający system i czyn.
Bo rozumiem, że te pół roku wdrożenia do służby Arado 234 to nie jest zatrważająco długi czas, ale wprost przeciwnie, że tak jak podkreślałeś, to niemieckie działania były tutaj sprawne i ten 76. pułk nawet tą jedną eskadrą, ale szybko osiągnął zdolność bojową.
Można powiedzieć, że tak, że to było kilka miesięcy, ale z drugiej strony z punktu widzenia niemieckich oczekiwań, to jednak wciąż było za wolno, a przede wszystkim za mało. No dość powiedzieć, że jeszcze 26-27 grudnia ta eskadra specjalna cały czas startowała, a to 6, a to 8 samolotami do 2 misji bojowych dziennie. Czyli w grudniu 1944 roku Niemcy użyli bojowo jednej eskadry, która mogła maksymalnie poderwać 9, czasem 8, czasami 6 samolotów. 31 grudnia 1944 roku Niemcy, jak na swoje możliwości, osiągnęli największe natężenie wysiłku, wysłali do walki 10 Arado, które bombardowały miasto Bastogne w czasie walk w Ardenach. No i ta eskadra specjalna, która potem otrzymała już normalną numerację, 9 eskadra 76 pułku bombowego, ona w grudniu 44 i w styczniu 45 roku była jedyną jednostką bombową na tym typie samolotu, która brała udział w walkach. I przez te realnie miesiąc działań operacyjnych wykonała 104 loty bojowe, kosztem jednego zabitego, jednego rannego pilota oraz kilku samolotów.
Patrząc na te straty, które tutaj przytoczyłeś, to odnoszę wrażenie, że ten pomysł samolotu odrzutowego w tamtym momencie zadziałał. Te samoloty latały nad cel, nie ponosząc dużych strat, czyli to był dobry pomysł.
I tak i nie, dlatego że masz rację, efekt miesięcznej działalności tej 9 eskadry 76 pułku, jeżeli mówimy o liczbie zabitych, rannych załogantów, no był wyśmienity. No jeden zabity, jeden ranny na 100 misji bojowych to jest wynik bardzo dobry. Kilka maszyn zostało utraconych, statystyka była zdecydowanie po stronie Arado. Nagle się okazało, tak, samolot odrzutowy może uciec swoim prześladowcom, krótko znajduje się nad celem, w związku z czym amerykańska obrona przeciwlotnicza ma problem, żeby go zdjąć. Arado, jeżeli atakuje na przykład z wysokości 4 km, dokonuje płytkiego nurkowania, zrzuca bombę na wysokości 2 km i odlatuje, jest bardzo trudny do przechwycenia przez klasyczną obronę przeciwlotniczą i przez myśliwce nieprzyjaciela. Mimo że one mogą w pewnych okolicznościach to zrobić, ale ta statystyka jest zafałszowana, bo to była pojedyncza eskadra 9, a potem kilkunastu samolotów na lotnisku wysuniętym w warunkach, kiedy przeciwnik musiał mierzyć się z konwencjonalnymi siłami Luftwaffe w szerokim spektrum. To znaczy Niemcy rzucili mnóstwo swojego lotnictwa do walk na froncie zachodnim w grudniu 44 i w styczniu 45 i alianci mieli na tyle dużo celów i na tyle dużo wyzwań, że jedna pojedyncza eskadra odrzutowych samolotów to było coś, co można było teoretycznie przeoczyć, bo to był promil zaangażowania Luftwaffe w walce. I teraz jest pytanie, a co by się stało, gdyby nie eskadra, ale kilka pułków odrzutowych Arado znalazłoby się na linii frontu? I można by powiedzieć, że życie udzieliło na to odpowiedzi. Kiedy eskadra wydzielona toczyła walki, 3 Dywizjon 76 Pułku zaczął pod koniec stycznia 45 roku przebazowywać się na lotnisko operacyjne Achmer w zachodnich Niemczech. W rejon operacyjny. To oznaczało, że alianci mogli wreszcie zobaczyć te Arado, a jak je zobaczyli, to mogli na nie skierować swoją projekcję siły, bo to już nie były pojedyncze samoloty wyskakujące nie wiadomo skąd, bo można przeoczyć na lotnisku wysuniętym eskadrę samolotów przeciwnika, ale pułków bombowych w dużych bazach lotniczych, mając dobre rozpoznanie i przewagę w powietrzu, przeoczyć się już raczej nie da. I w czasie przebazowania do Achmer sztabu oraz 8 i 7 eskadry brytyjskie Spitfire'y zaatakowały jednostkę i zniszczyły w walce powietrznej 3 Arado, a 2 inne uszkodziły. I to był jeszcze niewielki sygnał ostrzegawczy, że to, że ty masz samolot odrzutowy, to jedno, ale taktyka walki, kwestie operacyjne i warunki pola bitwy to drugie. To znaczy, może alianci będą mieli problem, żeby, kiedy ty atakujesz w określony cel, przechwycić twoje bombowce. Ale oni mogą namierzyć twoje lotnisko. Oni mogą stwierdzić, że ty przy starcie lub przy lądowaniu lecisz wolniej i zastosować taktykę atakowania cię wtedy, kiedy ty nie jesteś gotowy do walki. To przebazowanie na przełomie stycznia i lutego do Achmer było ostrzeżeniem, jeszcze niewielkim ostrzeżeniem, dlatego że brytyjskie Spitfire'y zupełnie przez przypadek przechwyciły lądujące wówczas niemieckie Arado. Ale to potem się na Niemcach zemści. Na razie było tak, że w lutym 45 roku wreszcie Niemcy mieli pełen dywizjon bombowców odrzutowych i to już na początku lutego skutkowało wzmożeniem ataków na przykład na takie miasta jak Kleve, na Brukselę. Dość powiedzieć, że startowało do misji nawet po 16 bombowców, to już było wyraźnie więcej, ale 16 lutego Amerykanie po raz pierwszy przelecieli nad Achmer sprawdzić, co tam się właściwie dzieje. Nie trafili bombowców, ale bomby rzucili na zaplecze jednostki. Na ziemi było 14 zabitych Niemców, czyli o ile w powietrzu w grudniu, w styczniu Amerykanie zdołali zabić właściwie jednego pilota tego pułku, o tyle jednym nalotem potrafili zabić 14 członków, przede wszystkim personelu naziemnego. Ale chodzi o to, że bombowiec nie działa w próżni. On ma lotnisko, on ma bazy wysunięte, on ma system naprowadzania. Przeciwnik może to zakłócić, może to unicestwić. Na razie wydawało się, że nie jest źle. 21 lutego na Kleve poleciało w jednej misji aż 21 Arado rano, a po południu jeszcze 16. Te 37 samolotolotów, w czasie których rzucono 18 ton bomb, to był szczyt możliwości 76 Pułku jako jednostki bombowej na samolotach odrzutowych. To są działania czysto nękające. To nie ma żadnego przełożenia na pole walki. No ale Niemcy latali. 22 lutego na przykład nad Iren poleciały w sumie aż 23 Arado. I tu rzecz bardzo ciekawa. W czasie drugiej misji tego dnia amerykański Thunderbolt zestrzelił jednego z Arado. Pilot musiał lądować na terenie niczyim i szybko ewakuować się z samolotu, nie zdążył go zniszczyć. W ten sposób Amerykanie zdobyli pierwszy Arado. No ale 25 lutego 18 Arado bombardowało cele w rejonie Diren. I znów grupa amerykańskich myśliwców poleciała za nimi. Nawet jeżeli nie przechwyciła ich nad celem, to znalazła ich lotnisko i w czasie lądowania Mustangi zestrzeliły dwa Arado. No, można by powiedzieć, że to było takie latanie po kilka, po kilkanaście maszyn. 7, 8, 9 eskadra 3 dywizjonu, 6, jedyna eskadra 2 dywizjonu, która przezbroiła się na Arado 234, wykonywały misje bojowe.
A jak było z efektywnością bojową tych samolotów w momencie, kiedy pojawiły się już w większej ilości?
Efektywność była niska i to najlepiej pokazuje przypadek mostu Remagen. 7 marca 1945 roku Amerykanie zdobyli most na Renie. Niemcy wystawili przeciwko temu mostowi, żeby go zniszczyć, silne zgrupowanie lotnicze, w tym pułkownik Kowalewski, jako doświadczony oficer na bombowcach odrzutowych, dostał pod swoją komendę wszystkie jednostki właściwie odrzutowych bombowców. Nie tylko 3 dywizjon 76 Pułku, ale także i 1 i 2 dywizjon 51 Pułku, które latały na Messerschmittach P-262. To była duża siła, ale Niemcy, nawet kiedy podwieszali pod Arado 234 bomby 1000-kilowe, nie byli w stanie skutecznie porazić atakami lotniczymi tego mostu. Ten most ostatecznie runął po 10 dniach, ale no, można by powiedzieć, Niemcy mieli takie Wunderwaffe, że nie byli w stanie zniszczyć mostu na Renie. Też musimy mieć świadomość tego, że to była siła bojowa czasami, gdzie, nie wiem, latało po 14 samolotów maksymalnie. Ale znów, taktyka walki. Jeżeli przeciwnik wie, że musi chronić z powietrza ważny obiekt, to cały czas dyżurują nad nim własne myśliwce, które mogą po wykryciu twoich samolotów zaatakować je z lotu nurkowego, uzyskać prędkość wyższą niż twoje bombowce odrzutowe i strącić swoje bombowce odrzutowe. Pod Remagen to miało miejsce 14 marca. 11 Arado poleciało nad most, 4 zostały zestrzelone przez amerykańskie myśliwce. No ale ten 3 dywizjon 76 Pułku Bombowego był dla Amerykanów nieco upierdliwy. Wiedzieli, że nie jest od morza jakoś super groźny, ale jednak przeszkadza. I Amerykanie postawili kropkę nad i. Wyśledzili bazę jednostki. 21 marca 1945 roku wysłali nad Achmer 180 liberatorów w osłonie licznych Mustangów, które atakowały cele naziemne. No i można powiedzieć, że jak 180 liberatorów odwiedziło bazę odrzutowców niemieckich, tak realna historia operacyjna 76 Pułku się zakończyła. 16 zniszczonych na ziemi odrzutowych Arado, 12 uszkodzonych. To był po prostu pogrom. Pułk, właściwie dywizjon, sztab pułku utracił efektywność bojową w wyniku nalotu na własne lotnisko. Skoro nie można było wszystkich tych Arado wystrzelać w powietrzu, bo latały za szybko, to Amerykanie po prostu zniszczyli je na ziemi. Oczywiście potem jeszcze pod koniec marca, w kwietniu, ta jednostka wykonywała loty bojowe, ale siła mi 4-5 samolotów o charakterze czysto nękającym. To już było bez znaczenia. I to jest właśnie element kluczowy, kiedy mówimy o efektywności odrzutowych niemieckich bombowców. One nie były takim cudownym lekarstwem na przewagę przeciwnika, nie miały takiej przewagi technicznej, jaką Niemcy by chcieli, ale rzeczywiście były szybkie i mogły uciekać ze stref zagrożenia, zwłaszcza jeżeli osiągnęły efekt zaskoczenia. Ale jeżeli nie było efektu zaskoczenia, to jak pokazała praktyka, na Mustangach, na Tempestach, na Thunderboltach można było przechwytywać i zestrzeliwać takie samoloty. A jeżeli to nie było zbyt skuteczne, to system rozpoznania wskazywał, gdzie jest baza nieprzyjaciela i niszczyło się te samoloty na ziemi, tym bardziej, że Arado 234 potrzebował na przykład bardzo długiego pasa, co pozwalało amerykańskiemu lotnictwu rozpoznawczemu wykrywać tak duże obiekty, jak na przykład pas o długości 2 km. I Amerykanie w dużej mierze tak sobie poradzili z zagrożeniem, jakie niosły ze sobą niemieckie samoloty odrzutowe. Niszczyli system walki przeciwnika. Efektywność tych odrzutowych bombowców nigdy nie rozwinęła się z przypadkowych, nękających działań w skalę zgoła operacyjną. Samolot, nawet przeważający pod względem technicznym samoloty przeciwnika, jest tylko częścią szerszego systemu. Nawet jak piloci są dobrze wyszkoleni, jest dobre zaplecze logistyczne i jest dobra baza, to jeszcze wciąż jest za mało, żeby odnieść sukces. Dlatego, że jeżeli przeciwnik ma potężną projekcję siły, znacznie wielokrotnie większą niż ty, to może cię dopaść w najmniej dla ciebie korzystnych okolicznościach. Nie będzie chciał walczyć tak, jak ty chcesz mu zagrać, tylko będzie walczył tak, jak on najlepiej będzie potrafił.
Czyli tak naprawdę stworzenie systemowej Wunderwaffe to nie jest tak prosta sprawa, jak nam się wydaje, bo tak jak mówisz, z jednej strony wymaga to wysiłku przemysłowego, z drugiej strony wysiłku szkoleniowego, przygotowania infrastruktury i rozumiem, że im broń jest bardziej nowoczesna, tym ten proces się wydłuża.
Im broń jest bardziej nowoczesna, im bardziej odbiega od tego, co było wcześniej, tym czas jej implementacji do służby wydłuża się. I w warunkach pokojowych, współczesnych, szkolenie lotnicze trwa latami. Nawet wówczas, w warunkach wojny totalnej i całkowitego zagrożenia bytu państwowego, i tak Niemcy nie byli w stanie skrócić tego procesu mniej niż pół roku dla dywizjonu i 3 miesiące dla eskadry.
Wydaje mi się, że jest to idealna konkluzja tego dzisiejszego odcinka. Dziękuję ci za ten, Norbert, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.